Hej, witajcie na kanale Spalmy To po naszej krótkiej przerwie od mgieł Ravenloftu. Tak, dzisiaj wracamy z kolejną częścią przygód Pins, Trevora, Agaty i Rockiego. Zobaczymy, czy nie zmienimy pewnych elementów, może zobaczycie pewne zmiany, ale i bohaterowie wiele przeszli, więc zapewne również jakoś to na pewno przemyślą. Ale przede wszystkim mamy nadzieję, że będziecie również z podobnym zainteresowaniem, jak śledziliście poprzednią część przygody, wkręcicie się również i w tą. Mamy nadzieję również, że dalsza część Barovii was zainteresuje. Teraz przejdziemy trochę bardziej w otwarte tereny, miasto Wallaki mamy za sobą, więc nasza ekipa będzie mogła wreszcie zobaczyć taką trochę bardziej dziką Barovię, poza, powiedzmy, bezpiecznymi murami miast, ale o tym zaraz.
Ja chciałbym zaprosić wszystkich do zobaczenia naszego ostatniego one-shota pod tytułem 8 stóp pod ziemią, który nagrywaliśmy z gośćmi specjalnymi. Co prawda ja i Radek sami nie graliśmy, ale braliśmy udział w pisaniu scenariusza i mieliśmy dziką frajdę przy tym. I moim zdaniem warto zobaczyć go do samego końca.
Mamy naszego cudownego Patronite'a, gdzie są jeszcze bardziej cudowni patroni, którzy nas wspierają prawie od początku tego projektu i dzięki nim ten projekt rozrósł się do tego stopnia, który teraz widzicie, ale rozrasta się dalej. Mamy również nowy próg na Patronite, który pojawił się tam jakiś czas temu. Na live'ie zapowiedzieliśmy, tym podsumowującym poprzednią część mgieł, zapowiedzieliśmy również nowy projekt, nazywany Projekt Blask, to jest robocza nazwa, naszego nowego świata, który tutaj będziemy wspólnie budować. Domyślnie chcemy w nim w przyszłości poprowadzić, czy stworzyć całą nową kampanię, ale myślimy o nim bardziej jako takie podwaliny świata, w którym również wy, jeśli chcielibyście, moglibyście się pobawić. Myślimy w pewien sposób o jakimś rodzaju wirtualnym podręczniku z na tyle wyklarowanym światem, żeby każdy po przeczytaniu go mógł po prostu poprowadzić tam kampanię. I oczywiście bardzo zachęcamy was do tego, abyście nas wsparli w tym projekcie. Przy czym tworzymy go tak czy inaczej powoli, nawet jakby teraz, więc zresztą powinniście już do tej pory widzieć na naszym fanpage'u pierwsze zarysy tego świata, pierwsze szkice, które gdzieś tam tworzymy, jeśli chodzi o pewne lokacje, które się w nim znajdują, więc robota jak najbardziej trwa. Próg na Patronite jest stworzony głównie po to, aby zrobić z tego bardziej profesjonalną rzecz, zatrudnić grafików, zatrudnić osoby odpowiedzialne za korektę i tak dalej, żeby to była naprawdę profesjonalna robota. Także zachęcamy do zaglądania na nasz Patronite i oczywiście bardzo dziękujemy tym, którzy już są naszymi patronami.
Mamy też rzeczy inne niż fanpage. Mamy też grupę na Facebooku, na którą was serdecznie zapraszamy, i Discord. To są niesamowite miejsca, gdzie zbierają się niesamowici ludzie, którzy są skoncentrowani, zebrani wokół naszego projektu. To jest nasza fantastyczna społeczność i możecie do niej dołączyć za darmo. Chyba że jesteście na przykład Donaldem Trumpem i macie bana już na fejsie, to wtedy nie. Donald, sorry. I sorry, Donald, but no Spalmy, no burn it, please. Więc, a resztę całą zapraszam. Więc jest super, fantastycznie. Pamiętajcie, jest wszędzie znajdziecie linki w opisie do wszystkich tych rzeczy. Są super. Jeżeli jeszcze nie dołączyliście tam, a słuchacie albo oglądacie nasz program, naszą serię, to zapraszamy. Ale skoro powiedziałem słowo podcast, to zapraszamy też do wersji podcastowej. spalmyto.pl/podcast. Jeżeli chcecie posłuchać, na przykład, bo jedziecie samochodem. Jak jedziecie samochodem, to nie oglądajcie mgieł Ravenloftu, bo to nie będzie bezpieczne, ale możecie posłuchać. To będzie też spoko. Więc wszystkie linki do tych rzeczy znajdziecie w opisie pod tym filmem.
No, więc możemy już przejść do dalszych przygód naszej drużyny, a więc dalszego ciągu mgieł Ravenloftu. Budzicie się na zimnej trawie nieopodal drogi wiodącej z Wallaki. Wydarzenia poprzedniego dnia wydają wam się dziwnie odległe, jakby miały miejsce dawno, dawno temu. Wczorajsza podróż minęła bardzo, bardzo szybko. Nie mieliście nawet czasu porozmawiać, przemyśleć dalszych działań. Pamiętacie, jak ładowaliście się na wóz zaprzęgnięty w dwa potężne konie, który zabrał was w stronę winiarni Martikowów. Bracia wachterowie zmieniali się, jeden powoził, a drugi starał się przytrzymywać Stellę, która co jakiś czas wyrywała się, głośno sycząc i próbując zeskoczyć z wozu. Żona burmistrza, Lydia, jest w jakiegoś rodzaju szoku. Przez całą drogę wpatrywała się tylko tempo przed siebie, nie wydając siebie żadnego odgłosu. W końcu musieliście się zatrzymać. Podróż nocy, ona jest, jak wiadomo, dość niebezpieczna. Pamiętacie jedynie, że minęliście również miejsce rzezi, w którym Trevor znalazł wcześniej przeklętą zbroję, która teraz leży mocno związana z tyłu wozu. Tak jak mówię, zatrzymaliście się w końcu na noc. Nie mogliście jechać dalej, musieliście odpocząć. A że nie było czasu na rozbicie jakiegoś sensownego obozowiska, położyliście się tuż obok wozu, właściwie że na trawie. Teraz wstajecie, jest dosyć wilgotny poranek. Zrobiło się znacznie chłodniej od czasu waszego ostatniego odpoczynku w lesie. Zaczyna nawet lekko mżyć, kiedy zauważacie również, że reszta waszej ekipy, mianowicie dzieci Fiony, powoli ładują się na wóz po raz kolejny, kładając tam Stellę, która wydaje się być cały czas zaspana, podobnie jak koty, które przysypiają większość dnia. Może jest nadzieja w tym, że teraz będzie się mniej szarpać. Patrzą na was smutno, ale w dalszym ciągu nie odzywają się.
Trevor wstaje i wdrapuje się na wóz.
Wóz to prosta konstrukcja, nie ma tam żadnych wymyślnych jakichś dobudowań. Od proste miejsce, w którym po prostu możecie jedno obok drugiego usiąść naprzeciw siebie.
Czy ktoś tu ma wodę?
Ja też się ładuję, Rocky się też ładuje na wóz powoli i tylko bez słowa rzuca Trevorowi bukłak.
Dobrze, wylewam tak trochę na siebie, pijąc, próbując się obudzić i jakoś doprowadzić do porządku.
Pins na chwilę zatrzymuje się, obraca się i rozgląda się z tyłu dookoła. I zamyka na chwilę oczy, wciąga powietrze głęboko i chce rzucić swoją zdolność pozwalającą mi na wykrycie w promieniu 6 mil, bo zakładam, że jesteśmy w lesie.
Jest się na drodze, która jest gdzieś tam obok lasu, tak.
W takim razie chciałbym wykryć w istoty magiczne w odległości 6 mil. Czy coś może nam zagraża albo za nami idzie?
Nie jesteś w stanie wykryć żadnej takiej istoty. Jeżeli jakaś za wami miałaby podążać, to najwidoczniej doskonale by się maskowała.
Jak się ma miejsce, w którym jesteśmy i miejsce, do którego podążamy, do wieży Van Richtena, do której chce się generalnie udać Pins, raczej prędzej niż później.
Wieża Van Richtena jest dużo bliżej Wallaki. Musielibyście zawrócić prawie że do Wallaki, odbić w stronę jeziora Azarowicz, a potem je jeszcze delikatnie okrążyć.
Pins zastanawia się w swojej głowie w takim razie, dlaczego jeszcze tutaj jest i co ją tak naprawdę podkusiło do tego, żeby nie pomyśleć ani raz w ciągu poprzedniego dnia o tym, że w sumie to wybierało się gdzie indziej. Ale przypomina sobie, że ma takie postanowienie, że to jest ostatnia rzecz, którą zrobi z tą ekipą, bo tylko ją spowalniają, a ma inne rzeczy do roboty i uważa, że za bardzo się do nich przywiązała. Wy tego oczywiście nie wiecie, bo to jest w jej głowie wszystko, jak wiele rzeczy. Ale w takim razie leniwie wspina się na wóz też.
A gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o odległość właśnie między Kresk a Wallaki? Jesteśmy, nie wiem, w pół drogi, mniej, więcej?
Jesteście nawet bliżej Kresk w tej chwili. I tak jak mówię, zaczyna robić się znacznie chłodniej. Powoli musicie bardziej opatulić się, bardziej docisnąć, jeżeli macie płaszcze na sobie. Bo ciężko wam powiedzieć, czy po prostu tak zmienia się pogoda w Barovii, czy rejony są tutaj po prostu chłodniejsze na zachód od Wallaki.
Agata w milczeniu zbiera swoje rzeczy, tak jakby robiła wszystko automatycznie, na nikogo nie patrzy, do nikogo się nie odzywa, wchodzi na wóz i po prostu otula się mocniej zarówno płaszczem, jak i kocem, który wozi ze sobą. No i liczy na to, że tego dnia wieczór już spędzimy w Kresk.
Widzicie również, że siedząca tam Lydia, żona burmistrza, może nigdy nie zeszła z wozu, czy całą noc tak siedziała, czy gdzieś po prostu zasnęła na siedząco, bo dalej tak jak wcześniej siedziała, tak dalej wpatruje się tempo przed siebie.
To ja wyciągam kawałek jakiegoś prowiantu, jakiegoś chleba czy czegoś tam mamy i próbuję jej podać. Niech pani coś zje. Nie może pani tak siedzieć tylko.
Widzisz, jak ona odwraca się do ciebie i na chwilę pojawia się ten wymuszony uśmiech, który widzieliście wcześniej. Odłamuje go. Uśmiech po sekundzie znika, tak jakby przypomniała sobie, że nie musi już tego robić. Bierze malutkiego gryza i tylko kiwa ci głową. Dalej bez słowa.
Pins przygląda się Agacie pod kątem zdrowotnym. W sensie, jak ona wygląda po tym, jak została ugryziona przez wampirzycę.
Blado? Masz wrażenie, że jej ruchy są takie trochę bardziej anemiczne, nawet kiedy wsiadała na wóz? Wygląda zdecydowanie słabiej.
Czy mogę wiedzieć cokolwiek o tym, w jaki sposób można poprawić taką dolegliwość? To jest coś, co po prostu jej musi przejść? Czy po prostu brakuje jej krwi? Czy...
Rzuć na sztuki tajemne.
I rzucam 26 i to jest krytyczny sukces, o ile może coś takiego być.
Nie, w rzutach nie istnieje coś takiego jak krytyczny sukces, ale 26
to jest maksymalny wynik.
To dalej bardzo wysoko. O tyle, co nigdy Pins nie studiowała wampirów, tak generalnie, na ile twoja wiedza jest ci w stanie w ogóle pozwolić, możesz określić, że bardziej ma to związek z bardzo gwałtowną utratą krwi niż jakąś magiczną klątwą, która jest wokół tego związana, więc zakładasz, że z czasem, dobrze się odżywiając i zdrowo śpiąc, Sagata powinna dojść do siebie.
Czy wiem coś o tym, jaki rodzaj diety mógłby pomóc w takim wypadku, że powinna jeść czekoladę albo coś takiego?
Nie, takiej wiedzy nie ma. Po prostu nie głodować, no to jest najważniejsze.
W takim razie, skoro siedzimy w ciszy, to ja, patrząc na towarzyszy, pytam, kto ma ten... Nachylam się do nich cicho. Kto ma ten list od tego Martikowa?
To jest dobre pytanie. Kto ma? Rozglądam się po swoim płaszczu. Mam?
To, jak dobrze pamiętam, mam wrażenie, że właśnie Trevor go dostał.
Ja mam.
Myślę, że powinniśmy go przeczytać.
Zgadzam się. Dobra, no to wyciągam. Czy on jest zaklejony?
Nie, nie wydaje się. Jakby nie powinno być problemu z dostaniem się do niego.
Okej, ale czy jest zaklejony tak ewidentnie, żebyśmy tego nie czytali? Czy jest to tak tylko lekko zaczepione, żebyśmy mogli spokojnie otworzyć i wyjąć?
Jest on zaklejony. Na tyle, że jakbyś go otworzył, to jakby nie miałbyś problemu, ale byłoby to widać.
Nie jestem pewien. Co do tego, czy byłabyś w stanie to otworzyć tak, żeby było niewidoczne? Podaję do Pins.
Chcę ocenić, czy na przykład za pomocą sztyletu można to otworzyć tak, żeby nie było widać, czy to jest rozdarte na przykład.
Po prostu rzuć na inteligencję.
23.
Wydaje ci się, że bardzo zręczna osoba mogłaby to zrobić, jednocześnie pytanie brzmi, na ile wprawiona w badaniu listów osoba by to badała. Jeżeli byłaby to bardzo zręczna osoba, jednocześnie osoba, która otwierałaby ten list, nie przyłożyłaby, nie wiem, wcześniej nie zrobiłaby jakichś oględzin, to pewnie byłoby to wykonalne.
Myślę, że po prostu powinniśmy otworzyć tę kopertę i wyjąć list, w razie czego po prostu podamy go bez koperty.
Spróbuj to jakoś delikatnie otworzyć, bo musimy wiedzieć, co tam jest, bo się znowu władujemy w jakieś cholerstwo i...
Nie możemy ryzykować. Za bardzo zaufaliśmy jednemu kretynowi w mieście i uwierzyliśmy, że jest kretynem i teraz mamy z tym problem. W ogóle za dużo zaufania jest ostatnio w okolicy, więc...
Otwórz.
Otwierasz delikatnie, czy otwierasz po prostu?
Nie, otwieram po prostu tak, żeby nie uszkodzić listu. Chcę otworzyć, ale generalnie...
Nie przejmujesz się. Okej, otwierasz.
I kopertę od razu gniotę i wrzucam.
List jest napisany bardzo formalnie, jak na list syna do ojca. Nie ma tam słów bardziej jak ojciec, a pan. Wszystko jest takie bardzo, bardzo formalne, bez żadnych uczuć, bez żadnych jakichś dodatkowych, niepotrzebnych słów. Cały list jest bardzo krótki. Opisuje w nim wydarzenia, które miały miejsce w Wallaki oraz prośba, aby pan Davien Martikov zaopiekował się czwórką uchodźców. Dopisane, że dziewczyna ma jakieś problemy psychiczne, które warto by zbadać. Zostaną oni eskortowani przez czwórkę i tutaj opis wasz. Właściwie nic poza tym. Najbardziej formalny do rzeczy list, jaki widzieliście.
Próbuję czy w tym tekście może się znaleźć jakiś szyfr na przykład, czy jest w nim coś ukrytego, nie wiem, zauważyć, czy pierwsze litery się w coś układają, cokolwiek, czy jest tam jakaś ukryta wiadomość. 14.
Nie wydaje ci się. Raczej jest to, wygląda jak prosty list. Aczkolwiek możesz zauważyć po stylu pisma, że osoba, która to pisała, prawdopodobnie Urwin, musiała mu w niektórych momentach lekko drżeć ręka? Być może samo pisanie tego listu sprawiało mu trudność?
Myślę, że mamy tu do czynienia z jakąś dziwną relacją rodzinną. Tak jakby było tego za mało w ostatnim czasie, wszędzie.
Ceni, życie.
Jeden z wachterów, który siedzi już na wozie, jest gotów do ruszenia, odwraca się do was. Możemy już ruszać?
Ruszaj.
Zimno się robi. Konie bardzo powoli psuną, tak jak mówię, zaczyna coraz bardziej mżyć. Właściwie powoli zmienia się to w delikatny opad deszczu, przez co robi się jeszcze chłodniej. I w ten sposób podróżujecie wyboistą, choć ewidentnie uczęszczaną wcześniej drogą prowadzącą na zachód.
Czy las jest gęsty, jak jedziemy przez niego, czy to raczej jest taki lżejszy fragment?
Od północy otacza was dosyć gęsty las. Od południa raczej rzadszy, widzicie tam też jakieś kawałek dalej, może szczyty górskie, więc jesteście tak bardziej, jedziecie z krajem lasu niż bezpośrednio przez las.
Tule się gdzieś w kącie w takim razie i tylko tak oczkami ten obserwuje okolice.
Agato.
Podnoszę wzrok na Trevora, ale nie odpowiadam.
Czemu? Czemu postanowiłaś zabić Irinę?
Agato myśli przez dłuższy czas, po czym no, z wyraźną jakby taką niechęcią, żeby wracać pamięcią do tych wydarzeń, zaczyna odpowiadać. On mi kazał. Powiedział, że jak Irina wpadnie w ręce Strada, to koniec. Nigdy dusza mojego dziecka nigdy nie zazna spokoju i będzie to wyłącznie moją winą.
Myślisz, że to koniec?
Wzruszam ramionami.
Diabeł rzadko kiedy mówi prawdę. Nie przejmowałbym się tym za bardzo.
Kiedy Irina podjęła już decyzję, widziałam, pamiętasz pewnie, Akzagarta, tego dziwnie ubranego mężczyznę, którego spotkaliśmy kiedyś na rozstaju dróg, jeszcze zanim doszliśmy do obozu Wistanich. To on wtedy przekazał mi polecenie i zanim po prostu podjęłam tę ostateczną próbę, to on znów mi się ukazał w dymie, trzymając na rękach niemowlę albo zawiniątko, które miało je przypominać, tak więc myślę, że ani nie zapomniał o tym, co miałam zrobić, ani już dobitniej nie mógł dać mi do zrozumienia, że jeśli nie podołam, no to zrobi to, czym grozili, tak? No, nie wiem, wydaje mi się, że na tym etapie nie jestem już im chyba do niczego potrzebna, więc nikt się ze mną też nie próbował później kontaktować, tak więc zakładam, że wszystko przypadło, zakładam, że...
To może być manipulacja. To może być... Być może chcą, żebyś tak się czuła, żeby później dać ci ofertę, która będzie brzmieć lepiej, niż się spodziewasz. Nie znoszę tej parszywej zbroi, tego przeklętego żelastwa, ale w sumie dobrze się stało. Powstrzymała cię. Strad ironicznie powstrzymał ciebie przed staniem się mordercą.
Podejrzewam, że gdyby nie ta zbroja, to Strad po prostu w mgnieniu oka sam by mnie zabił. Nie wiem. Tak naprawdę wydaje mi się, że w momencie, kiedy Irina podjęła swoją decyzję, nic już nie mogłam zrobić. Strad nigdy nie dopuściłby, by stała jej się krzywda. Niekiedy sama dobrowolnie zgodziła się do niego dołączyć. Wydaje mi się, że w żadnych warunkach nie miałam najmniejszych szans powodzenia, więc twoja zbroja tak naprawdę uratowała mi życie.
Ironicznie to był Strad. Ja nie miałem żadnej kontroli, nie miałem żadnego wpływu na moje działania. Działo się to szybciej niż sam byłem w stanie się zorientować, co się dzieje.
Cieszę się, że was nie spotkała żadna krzywda, ale prawdę mówiąc, z mojej perspektywy to chyba już wolałabym po prostu być teraz martwa i żeby, nie wiem, Strad poderżnął mi gardło.
Słyszymy wszyscy
tam. Tak, no, siedzicie tak blisko siebie, że to niemożliwe, żebyście nie usłyszeli tej rozmowy.
To ja tak wiszę tak głową na mieczu, siedząc, i tak się zwracam w stronę Agaty i Trevora i mówię: nie wiem, czy nawet śmierć nie byłaby lepsza dla Iriny w tym momencie niż pójście do tego zamku razem z samym Stradem. No, widzieliśmy, co zrobił, widzieliśmy, jak się zachowuje. Mógł sobie udawać tego Władysława, zrobił nas wszystkich tutaj w bandę osłów, oszukał nas jak dzieci, po prostu zrobił nas w bambuko. I no to nie wiem jak, co ją teraz czeka, ale mówię, nie dziwiłbym się, jakby śmierć była dla niej większym ukojeniem. Widzieliśmy, co zrobiła tam w mieście inna partnerka Strada, która była z nim związana, do czego doprowadziła. Irina może czekać ten sam los i powinniśmy zrobić w tamtym momencie wszystko, żeby ją zatrzymać. I tak tylko patrzę na chwilę w stronę Pins, mrużę oczy lekko. Mówię, no mogliśmy to załatwić inaczej. Mam nadzieję, że teraz uda nam się jeszcze jedną dobrą rzecz zrobić, a później, przynajmniej ja, nie wiem jak wy, chcę znowu stanąć przed Stradem i zobaczyć, co się dzieje z Iriną, bo no, jej los nie będzie usłany różami, tak mi się wydaje. Nie z tym niemytym kutafonem, strasznym Stradem.
Mam jedno bardzo ważne pytanie do ciebie, Agato. Czy wiesz, Czemu szatanowi tak bardzo zależy na tym, żeby Strat nie dostał Iriny?
Nie mam pojęcia. Dostałam tylko informację, że Irina nie może trafić w ręce Strada i to tyle.
To nie ma sensu.
Co musi być w Irinie, prawda? Jakby to nie tak, że Strat nie ma innych popleczników czy wampirów, które słuchają jego poleceń. Coś musi być szczególnego w tej niepozornej Irinie.
Kto jest silniejszy, Strat czy szatan?
Tutaj na pewno Strat.
W tej rzeczywistości to był Strat.
To jest jakieś zapowiedziała rzeczywistość. Szatan jest generalnie silniejszy. Ale mam inne pytanie. Dlaczego rozmawiamy o Irinie? To nie ma znaczenia. Irina podjęła swoją decyzję. I dobrze, że tak się stało, bo pokazała, ile jest warta. Chwilę wcześniej oglądała zwłoki na placu, szukając ofiar, które mogły przeżyć, a potem postanawia uciec z gościem, który mógł to przerwać w każdej chwili i nie zrobić tego i nie zauważa w tym niczego nie w porządku. Właśnie średnia karczmarka i szczerze mówiąc, nie wiem nie zupełnie dlaczego tak się nią przejmujecie. Mam inne pytanie. Dlaczego szatan ma duszę twojego dziecka, Agata?
To moja wina. Nie potrafiłam.
Oddałaś duszę dziecka szatanowi?
Nie, no. Jestem głupia, ale nie jestem potworem. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy. Po prostu może dzięki temu w jakimś sensie rozumiem Irinę, bo też kiedyś mi się wydawało, że może nie muszę, tak jak wszyscy, po prostu pogodzić się z cierpieniem, ze stratą, z tym, że życie jest jakie jest, jest zwykłe i jest raczej smutne i raczej niesprawiedliwe. Więc gdy moje malutkie dziecko zmarło, to po prostu postanowiłam spróbować przywrócić go do świata żywych i no i dziś bardzo tego żałuję, bo jak się można spodziewać, nic dobrego z tego nie wynikło i generalnie im mniej się wychylamy, im mniej nam się wydaje, że możemy coś znaczyć, że możemy coś zmienić, tym lepiej. Trzeba było po prostu wypłakać stratę, przejść przez to i żyć dalej. No, a ja nie potrafiłam.
A gdzie jest teraz dusza twojego dziecka, wiesz to?
W piekle?
Jak no to dobrze, to na czym polega problem? W piekle jest lepiej niż w niebie. Naprawdę to znaczy, jest w porządku.
Jest we władaniu jakichś mrocznych sił, to znaczy, jak dobrze wiesz, no nie znam się na tym, ale rytuał, który odprawiłam, skończył się w ten sposób, że w ciało dziecka wstąpiło coś, nie wiem co, istota, inna dusza, jakiś demon, nie mam pojęcia, w każdym razie no nie przypominał siebie.
Ale to było niemowlę? Po prostu,
to był dwulatek.
To dlaczego Axegard miał na rękach niemowlę? To było jakieś inne dziecko jeszcze w tej historii?
Nie było widać twarzy tego dziecka. Nie wiem, myślę, że to było symboliczne.
Lepiej jakby zostało w piekle. Musisz się pogodzić ze stratą. Tak to jest, po prostu ludzie umierają i czasem idą do piekła. Jak mają szczęście, jak mają nieszczęście, to idą do nieba i muszą potem siedzieć tam.
Po prostu boję się, że przez to, co zrobiłam, to teraz ta dusza skazana jest na wieczne potępienie, udrękę i nie wiem, co jeszcze szatan robi z tymi duszami, które do niego trafiają.
Nie jest tak źle, ale to i tak lepiej niż dusza waszego towarzysza, która się tutaj błąka i coś ją zjada, prędzej czy później.
W każdym razie, tak jak początkowo liczyłam na to, że na pewno uda mi się przywrócić dziecko do życia i cała historia dobrze się skończy, tak teraz po prostu już walczyłam tylko o to, żeby szatan ją oddał. Ale no, jak widać, nawet to mi nie wyszło. Nie wiem. Nie wiem, nic już teraz nie ma sensu. No jadąc do Kresk zakładałam, że uda mi się wyswobodzić po prostu z tego dziwnego paktu, który nas łączy, ale w tym momencie już nawet na to nie zasługuję. Powinno mi do końca życia po prostu coś przypominać o tym, co zrobiłam.
To ja się tak tylko tak trzymam za całe oczy, tak lekko dotykam za ramię Agaty i mówię, nie jesteś głupia. I już więcej nic.
W pewnym momencie powożący młody wachter odwraca się w waszą stronę. Zbliżamy się do kolejnego skrzyżowania, ale ktoś na nim stoi.
Kto na nim stoi?
Przy drodze dostrzegacie podniszczony drogowskaz. Jego trzy ramiona opisują kierunki, w których prowadzą trzy odnogi traktu. Na północnym ramieniu widnieje napis Kresk. Ta droga prowadzi przez las, a pomiędzy drzewami widzicie kamienny most łączący brzegi rzeki. Ramię wschodnie, które właśnie mijacie, wskazuje na Wallaki, trakt, którym przyjechaliście, prowadzący nieco w górę. Na trzeciej tabliczce dopisano Magowie Wina. Droga opada łagodnie ku południowemu zachodowi. Na środku skrzyżowania zauważacie znajomą już postać. Ciemnoskóry mężczyzna tym razem zmienił barwę kolorów na bardzo jaskrawo zielony, przez co Rokiemu może przypominać wyrośniętego leprechłana. Na wasz widok uśmiecha się przesadnie i gestem wskazuje, abyście zatrzymali wóz.
I ja tak do Agaty staram się powiedzieć cicho: uważaj, będzie chciał cię zwodzić.
Kiwam głową.
Edwarter zatrzymuje wóz, bardzo zdziwiony, patrzy po was. Agzagard jakby od niechcenia tanecznym krokiem omija cały wóz i podchodzi z boku tak, aby być bezpośrednio przed wami.
Ja wstaję i chcę zejść z wozu, żeby no, porozmawiać z nim przynajmniej w lekkim oddaleniu od wachterów i żony burmistrza. Jakby, jeśli towarzysze będą słyszeć, to w porządku.
Masz wrażenie, że pod jego uśmiechem kryje się jakiegoś rodzaju gniew, którego wcześniej absolutnie nie mógł dać po sobie poznać. Teraz wydaje się, że jego uśmiech jest tak wymuszoną maską, aby ukryć emocje, które się kłębią. Zaczyna od: haha, droga Agato, chyba ci się drogi pomyliły. W którą to stronę zmierzasz? W tył zwrot i... tam nie zapomniałaś o czymś?
Tam gdzie? W Wallaki? W Wallaki już nic nie ma.
Hahaha, bardzo zabawne. Nie w Wallaki, tylko... Irina, coś ci świta? Sprawy do załatwienia?
Patrzę na niego tak... nie wiem, coś między lekceważeniem a obojętnością. Irina poszła ze Stradem, więc... no,
więc?
Zawaliłam sprawę.
Nie, nie, moja droga, jeszcze nie zawaliłaś sprawy. Jeszcze nie. W tym momencie z tyłu zwrot... idziemy do zameczku Ravenloft, pozbywamy się naszego wspólnego problemu, a potem jesteś wolna. Mamy 3 tygodnie, zanim będę musiał złożyć raport, a do tego czasu sprawa ma być załatwiona.
Czyli to słyszę?
Tak, oczywiście, on mówi głośno. Mówi głośno, tak jakby miał, mówił z wyrzutem wręcz, albo rozkazem pewnego rodzaju.
W tym momencie Trevor wychyla się lekko i mówi: jak rozumiem, jaśnie pan, dołączy się do szturmu na zamek.
Jakiego szturmu? Agato, postaram się upewnić, że dostaniesz się na zamek niepostrzeżona. Zrobisz swoje i sprawa będzie załatwiona.
Widziałeś, co się wydarzyło w Wallaki, tak? Próbowałam. Strat nie dopuści mnie do niej na odległość, nie wiem, metra. Jakby, to nie tak, że nie... Słuchaj, to nie tak, że nie próbowałam jej zabić. To nie tak, że miałam wielki problem z tym, żeby ona zginęła. Po prostu Strat to za wysokie progi na... takich małych żuczków jak my, no czego jeszcze chcesz? No mogę umrzeć próbując zabić Irinę, nie ma sprawy, ale co to zmieni?
Co to zmieni? 3 tygodnie, za 3 tygodnie, jeśli Irina będzie dalej ze Stradem, obie nasze głowy będą odpowiedzialne.
Słuchaj, niczym już mi nie możecie zagrozić. Moja głowa naprawdę nie jest dla mnie ważna w tym momencie.
Może twoja nie jest, ale sterczy tu już tyle lat. Agzagard, upewnij się, że zabójcy przyjdą na wesele. Agzagard, dogadaj się z lokalnym księdzem. Agzagard, do 3 razy sztuka.
Gdyby... ja w tym momencie schodzę z wozu.
Jakie wesele?
Wesele, dzień dobry. Tak, mów, Leon. Kto zabił kogo? Kto kogo kochał? Wyjaśnij, teraz. Tak. I czekaj, 3 tygodnie to dużo czasu. Przygotujemy się, trzeba się przygotować, nie można pójść po prostu i kogoś zabić. 3 tygodnie to dużo czasu, załatwimy to, najpierw trzeba się przygotować, teraz mów, o co chodzi z wesele, co wiesz? Wyjaśnij wszystko.
Czy ja wyglądam do chora, panienko? Tak patrzę na ciebie, jak załatwię dłużej. Skądś panienkę kojarzę? Czy ja wyglądam jak chodząca encyklopedia?
Im więcej nam powiesz, tym większa szansa, że nam się uda, tak?
Ale czy co tutaj mówić? Idziecie na zamek? Irina pokazuje bardzo przesadnie. Sprawa jest załatwiona.
Dlaczego Irina jest ważna? O co chodzi z weselem? Co? Wesele, powiedziałeś wesele. Wszystko, co wiesz o weselu i wysyłanie
zabójców. Irina jest ważna, bo nasz wspólny pracodawca nie chce, aby była obok Strada. Czy to jest naprawdę takie trudne do zrozumienia?
To nie jest odpowiedź na pytanie.
A dlaczego nie chce?
Czego nie chce? Dlaczego ktokolwiek robi cokolwiek? Nie chce, to nie chce.
Czyli nie wiesz.
Irina jest córką burmistrza.
Wesele!
W zabitej dechami wiosce.
Jest obiektem pożądania Strada. To wystarczy.
Chodzi tylko o to, żeby zrobić mu na złość, czy ona faktycznie jest wyjątkowa?
Wesele! Opowiadaj o weselu!
Jakie wesele?
Mowa o weselu brata Strada, tak? Czy coś tam?
Tak na ciebie patrzy. Nie jestem tutaj, żeby wam cokolwiek opowiadać.
Opowiadaj!
Macie zadanie do zrobienia i macie je wykonać.
Nie mówi, co mam robić!
Patrzy no na... i jak go nie wykonamy, to co? Dobrze to co? Wiemy, że on nie ma tutaj wstępu.
Nie, nie, nie. Ale chyba nie zdajesz sobie sprawy, Agato, że te wszystkie sztuki, które potrafisz, nie biorą się z powietrza. Powodzenia w przeżyciu choć jeden dzień w Barovii bez swoich darów, które obecnie otrzymałaś.
Gwarantuję ci, że... Jestem w Barovii tylko po to, by pozbyć się tych cholernych darów. Weźcie je sobie.
Och, zagot.
O, gdyby to było tylko takie proste. A co chodzi, panienko?
Nie możesz oczekiwać, że cokolwiek osiągniemy, jeżeli będziesz z nami dzielił informacjami. Potrzebujemy jak najwięcej informacji. Nie możemy po prostu wejść na zamek. 3 tygodnie to jest dużo czasu, więc mów o weselu, mów co wiesz, mów... Podziel się wszystkim, co wiesz, i to pomoże, rozumiesz?
Wrzuć na perswazję, ale z utrudnieniem.
To będzie 4.
Dawno temu było wesele, na które trzeba było pozbyć się głównego świadka. Musiałem to zaaranżować i sprawa załatwiona. Dostaję tu różne polecenia i różne sprawy trzeba załatwiać.
Czy głównym świadkiem był Strat?
Może... Tak czy inaczej, na mnie już czas.
Ej, czekaj, Arbizal, czekaj, ja mam jeszcze pytanie. Czemu się wysługujesz tutaj kobietą, żeby za ciebie jakieś rzeczy robiła? Ludzi wysyłasz? Czemu ten twój szef, on coś potrafi w ogóle? Czemu on sam nie pójdzie i sobie nie wyjaśnią jak mężczyźni z tym samym Stradem, o co im chodzi? Bo się biją, ludzi wykorzystują. Co, ile oni mają? 5 lat?
Gdyby to było tylko takie proste, gdyby twój malutki rozumek był w stanie objąć, jak działa ten świat. Niestety tłumaczenie tego dajłoby mi znacznie więcej czasu i szczerze mówiąc wymagałoby znacznie więcej chęci niż
no
obecnie posiadam.
Tłumaczył, nic z tego nie będzie wynikać. Idź sobie już do szefa.
Tak, zakładam, że nic z tego nie wyniknie, jeżeli będę tłumaczył to takim indywidium jak ty.
A w dupę no, mnie przyjaciele.
Szczerze mówiąc, Axegard, nie widzę w takim razie problemu. Jeżeli nie dzielisz się z nami informacjami, to najwyżej nie uda nam się dokonać tego w ciągu 3 tygodni i wtedy oj, co się może stać? Zobaczymy, co wtedy powiesz. Jeszcze przybiegniesz za 2,5 tygodnia.
Przecież chyba nie możemy tak wejść do zamku, otworzyć sobie drzwi do zamku i wejść i liczyć na to, że Strat nie zauważy, a my tup do komnaty Iriny i...
Jeśli dobrze pamiętam, Strat na koniec powiedział, że zaprosi was do siebie, aby porozmawiać na kolacji czy coś w tym rodzaju.
Myślę, że to ma być daniem na tej kolacji. Axegard, czy ty nam grozisz tym, że stracisz głowę, bo to nie jest zbyt dobra groźba.
Gwarantuję wam, że moja głowa będzie ostatnią, która spadnie z mych ramion.
Wiecie co, ten gość zaczyna mnie wkurwiać. Na początku wpada tu cały spanikowany, przerażony tym, że zaraz ktoś mu utnie łeb, a teraz stawia się ponad nami i wywyższa.
Axegard w tym momencie spogląda na Trevora i zauważa, że jego oczy zmieniają się tak czerwone i na chwilę ulatuje z nich taki dymek, kiedy patrzy się wprost na ciebie, ale po chwili znowu na jego twarzy pojawia się ten wymuszony uśmiech.
Czy my to zauważyliśmy wszyscy, czy ten... Czy tylko Trevor?
Tylko Trevor, on spojrzał wprost na Trevora. Droga Agato, jeśli jeszcze chcesz mieć jakiekolwiek nadzieje na uratowanie swojej umowy, polecam ci dobrze wykorzystać kolację u Strada. Z mojej strony to będzie na tyle. Odezwę się, o tym możecie być absolutnie przekonani. Po czym zdejmuje swój ogromny zielony cylinder, robi zamaszysty ukłon, totalnie przesadzony, po czym odwraca się i odchodzi. Wolnym krokiem w stronę, skąd wy przyjechaliście.
Na razie, żebyś się wywrócił, to wszystko zwali.
Pozostali jadący z wami, oczywiście Stella sobie śpi, nie zwraca na to w ogóle uwagi. Lydia, jak wcześniej, wpatruje się głupio przed siebie. Dwaj wakterowie spoglądają po sobie, spoglądają na was. Siedzący na wozie to Karl, siedzący obecnie przy Stelli to Nikolaj. I Karl siedzący na wozie mówi, po spojrzeniu porozmawiawczo z bratem. Co to był za człowiek?
Nie zadawaj pytań, nieważne, nie interesuj się. Jaki krąg tacy ludzie?
Bardzo niegrzeczny.
Debil.
Ja nic nie mówię, tylko z powrotem wchodzę na wóz, bo zeszłam z niego wcześniej.
Zimno się robi. Powinniśmy jechać do tej winiarni.
Jedzieć!
Ewidentnie rozumiejąc, że nie warto póki co zadawać pytań i są ważniejsze rzeczy. Jakby kieruje konie, aby ruszyły dalej. Skręcając w stronę Magawin.
Liczyłam na to, że przynajmniej udzieli nam jakichkolwiek informacji, ale on potrafi tylko zrobić efektowne wejście i efektowne wyjście, najwyraźniej ten Axagard. Poza tym, co to za grożenie? Już najwyraźniej grozi nam teraz śmiercią po prostu?
Swoją śmiercią nam grozi.
Swoją śmiercią nam grozi? Jakie to jest? I naszą? Bo coś to tak może zrobić każdy. Jak jeszcze miał duszę dziecka Agaty czy coś tam, to jeszcze miał jakiś sens. Teraz on nawet nie ma czym nam zagrozić. Szczerze mówiąc, zignorowałabym tego jego mościa.
Plus to, co wcześniej mówił Trevor. Oni nigdy nie mówią prawdy. Tak naprawdę równie dobrze możemy zrobić to, co oni chcą. I ani duszy nie odzyskam, ani... Nie mamy żadnej gwarancji tak naprawdę, tak? Że wykonanie jego polecenia cokolwiek zmieni, a bez sensu narażać życia was wszystkich, żeby próbować zabić jakąś kobietę tylko po to, bo może, jakimś cudem on faktycznie zrobi to, co obiecał.
Jest jedno pozytywne w tej całej sytuacji. Wiemy, że jest zdesperowany. Wiemy, że bardzo zależy mu na tym, żeby to się stało i troszeczkę trzymamy go za jaja. Więc możemy, jeżeli jeszcze kiedyś go spotkamy, jeśli się kiedyś jeszcze odezwie, możemy spróbować wymusić coś na nim.
Możemy, tak? Najwyraźniej ignorował pytania o to, czy pamięta, co robił do tej pory w życiu.
No to nie będzie mieć spełnionego swojego życzenia i tyle.
O co chodzi z tym
nie
ślubem?
Mój problem.
Pins.
Ślub. Brat Strada brał ślub i Strad został wtedy zamordowany na tym ślubie i prawdopodobnie w tym momencie został wampirem. Przez Leona niejakiego. Czyli...
Mam go we ekwipunku.
Tak, tego, którego kości znaleźliśmy. To śmieszne troszkę, Trevor, że cały czas nosisz te kości. Swoją drogą, co się stało? I nachylam się cicho. Co się stało z tą pioną?
Nie mam pojęcia. Znikła w ostatniej chwili.
Dlaczego jej nie zabiłam, jak tylko się okazało, że nie można się z nią dogadać? To było dziwne. Ja bym się nie przejmowała, szczerze mówiąc. Najlepiej byłoby, Agata, gdyby twoje dziecko wylądowało w piekle mimo wszystko.
Dlaczego?
Dusza twojego dziecka, bo tam jest...
Piekle?
Tak. Lepsze jest w piekle, niż jak się gdzieś tuła opętana przez coś innego w jakimś innym planie rzeczywistości. Nie, mogłaś nie zaczynać tego psuć po prostu, to był twój problem. Ale ja bym na tym etapie się pogodziła z tym, co się dzieje. Poza tym masz fajne moce, więc to też jest przydatne.
Fajne, nie fajne, jeśli nie wykonam jego polecenia, to akurat, tak jak powiedział Axagard, i tak mi odbiorą, no ale to nie jest coś, na czego utrzymaniu szczególnie mi zależy. Nie wyobrażam sobie, że w normalnym świecie miałabym być do czegokolwiek potrzebna.
Agata, i tak pochylam się do ciebie i z takim nieporadnym uśmiechem, ale miłym, próba przynajmniej jest jakaś tego, mówię, kiedy umrę i pójdę do piekła i znajdę tam duszę twojego dziecka, to powiem mu od ciebie, że starałaś się pomóc.
Dziękuję.
I szatan też siedzi w piekle, tak?
No chyba tak.
To ja też chcę iść do piekła. Pogadałbym z nim.
Jak umrzemy tutaj, to nigdzie nie pójdziemy. A nie mamy jak stąd wyjść. Więc...
Ruszacie dalej, a deszcz wydaje się jeszcze bardziej wzmagać. W tym momencie... Nie bardzo możecie się jakkolwiek sensownie przed nim osłonić, więc po prostu zaczynacie się tego przyzwyczajać.
Może rozciągniemy sobie koc nad głowami.
Widzicie, jak jeden z wachterów próbuje osłonić swoją siostrę w ten sposób, aby deszcz nie padał na nią. Raczej licząc na to, że po prostu się nie obudzi i nie będzie znowu wyrywała, niż może z faktycznej troski. Albo jedno i drugie. Po 700 metrach gościniec przechodzi w błotnisty szlak, który wije się przez las. Opadając stopniowo, aż pomiędzy rodnącymi drzewami dostrzegacie łąkę otuloną mgłą. Szlak rozgałęzia się w tym miejscu. Jedna odnoga wiedzie na zachód, ku dolinie, a druga znika w ciemnym lesie na południu. Na rozstajach stoi drewniany znak z napisem Winnica, wskazujący na zachód. Nieopodal zauważacie również przyrożną chatkę, z której właśnie wychodzi wam na spotkanie wysoka postać, opatulona w długi czarny płaszcz. Mężczyzna powoli zbliża się do was. Hej, kogo tu niesie w taką pogodę?
Dzień dobry, gospodarzu.
Tak przygląda się. Kiedy podjeżdżacie bliżej, on tak patrzy. Obchodzi z tyłu wóz, żeby zobaczyć was wszystkich siedzących na nim. Wy od Urwina?
Tak.
No to nie stójcie tak na deszczu. Zapraszam do chaty. Powoli schodzicie. On się odwraca, krzyczy. Elwir, chodź, to oni. Pomóż tutaj z wozem. Trzeba konie rozjuczyć.
Mijając gospodarza, wącham go. I oglądam.
Jest to wyższy mężczyzna z siwymi włosami, bez żadnego zarostu. na oko jest z góra 10 lat starszy od Urwina. Nie ma żadnych charakterystycznych czarnych pasemek, coś takiego. Po prostu ma całkowicie siwe, ale dosyć gęste, krótko przystrzyżone włosy. Poza tym jest opatulony w ciasny taki czarny płaszcz, ewidentnie, żeby nie zmoknąć, więc ciężko cokolwiek więcej stwierdzić, jeśli chodzi o jakąś budowę jego ciała. Poza tym, że jest dość wysoki.
Czy on jest podobny do Urwina? To jest...
Na oko trochę do niego jest podobny. Jeśli chodzi o zapach, to czujesz deszcz. Głównie. Mokry płaszcz.
Czy Urwin nam wspominał, że ma jakąś rodzinę poza tym ojcem, czy tam...
Nie, z tego co wiecie.
Czyli mogę założyć, że to jest jakoś jego brat, czy coś takiego?
Możesz założyć. Wchodzicie do niewielkiej chatki, w której na ziemi leży kilka materaców rozłożonych. Kiedy wchodzicie, w drzwiach również mija was kolejny mężczyzna, troszkę niższy. Również jest opatulony płaszczem i zarzuca kaptur, ale zanim zdążył go zarzucić, możecie po rysach twarzy stwierdzić, że jest po prostu znacznie młodszy od tego, który was przywitał. Poza tym w samej chatce znajduje się trójka dzieci, z czego dwójka ma na oko 7-8 lat, są to dwaj chłopcy i jedna malutka, dosłownie kilkuletnia dziewczynka. Wszyscy siedzą na rozłożonych na ziemi materacach. Nikogo więcej tu nie ma, w chatce pali się malutki kominek, który przynajmniej daje dosyć przyjemne ciepło po zejściu z deszczu. W momencie, kiedy wchodzicie tutaj wszyscy razem z wachterami, dalej nie mrawą kompletnie Lydią, chatka wydaje się dosyć zatłoczona.
Czy te materace wyglądają na używane jakoś niedawno, czy one są
tak,
po prostu przygotowane?
Tak, wygląda jakby tutaj spano. Wysoki mężczyzna wchodzi za wami, ściąga teraz kaptur, przez co dokładnie widzicie jego gęste, siwe włosy i zwraca się do was. Najmij mi Adrien Martikow. Dostałem list od Urwina. Wiem, że był kierowany do naszego ojca, ale widzicie, jak poważnie się zasmuca. Ojciec jest w tej chwili, lekko mówiąc, niedysponowany. Problem polega na tym, że nie możemy teraz przyjąć żadnych gości pod opiekę. Sugerowałbym zawrócić do Wallaki. Wydaje się, że to dużo lepsza opcja niż pozostawać tutaj.
Co się stało z ojcem, jeśli mogę spytać?
Jakby to powiedzieć, nie bez powodu jesteśmy tutaj w naszej chatce przerzutowej, jeśli chodzi o wino, a nie w winiarni. Nasza winiarnia patrzy po wchodzącym właśnie do budynku z powrotem młodszym mężczyźnie, który najwidoczniej gdzieś szybko zabrał konie pod jakiś daszek pobliski. Straciliśmy naszą winiarnię.
Co to znaczy? Została zniszczona? Spalona?
Nie, winiarnia dalej tam stoi, ale patrzy po dzieciach, patrzy po tych wachterach, którzy siedzą ze Stellą. Może, jeśli pozwolicie, wyjdźmy na zewnątrz, mamy małe tutaj zadaszenie, pod którym moglibyśmy porozmawiać. Adrien zwraca się do młodszego mężczyzny. Elvir, zajmij się gośćmi, upewnij się, że... Patrzy, to ta dziewczyna, pamiętasz, co Urwin o niej pisał. Upewnij się, że będzie miała tutaj wygodnie. I widzisz, jak Elvir zbliża się do dwóch wachterów i... Ewidentnie chce ich gdzieś tutaj w kąt zaprowadzić, nie żeby było tutaj dużo miejsca. Natomiast Lydia sadza po prostu na jednym z dwóch krzeseł, które się tutaj znajdują. Lydia siada i dalej wpatruje się przed siebie.
Ja się nachylam do Rokiego i wskazuję tych dwóch Martikowów i pytam, czy oni są braćmi, małżeństwem, są ich dzieci? Jaka jest relacja między nimi? Ja nie rozumiem czegoś. Roki, ty rozumiesz, co się dzieje tutaj?
No, podobny z twarzy do tego naszego z Wallaki.
A czy ten młodszy też jest podobny?
Tak.
Myślę, że rodzina. Po prostu.
W każdym razie wychodzicie na deszcz razem z nim i on gestem wam nakazuje, żebyście podeszli pod małe zadaszenie, które jest tuż dostawione, pod którym już stoi wóz z końmi, nie? Dosłownie tuż przy chatce. Tak, żebyście mogli ustawić się. Dalej jest tutaj oczywiście chłodno, będzie na zewnątrz, ale przynajmniej w miarę sucho. Odwraca się z powrotem do was. Urwin w liście napisał mi, co stało się w Wallaki. Odebrałem ten list, ponieważ, jak wspomniałem, nasz ojciec jest, jakby to powiedzieć, niedysponowany. Jak wspomniałem, na imię mi Adrien, a to był mój młodszy brat Elvir. Urwin jest środkowym z nas. W każdym razie wiem, że chcieliście tutaj przywieźć tych nieszczęśników i w normalnych okolicznościach zajęlibyśmy się nimi. Zawsze znajdzie się jakaś praca w winiarni. Problem jest taki, że nie mamy dostępu do winiarni. Zapytaliście skąd i co. Problem jest taki, że nie do końca jestem wam w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Widzicie, zaczęło się to kilka tygodni temu. Nocami zaczęliśmy słyszeć jakieś szurania, uderzania w okno, tak jakby gałęzie stukały w okna, nawet w miejscach, gdzie w pobliżu nie ma żadnych drzew. Z każdym dniem robiło się to głośniejsze. Dochodziło do szczurania w podłogę, w drzwi od zewnątrz. Ojciec zakazał nam kompletnie opuszczać domostwo w nocy. W dzień jednak wszystko było w porządku, choć czasami niektórzy z nas mówili o tym, że choć sam tego nie doświadczyłem, że słyszą jakieś dziwne szurania, kiedy oddalają się od reszty. W pewnym momencie miało to miejsce dobre 2 tygodnie temu. Zaginął Bodu, nasz woźnica. Tonie, wóz, wszystko stało w miejscu. Po prostu jakby zapadł się pod ziemię. Szukaliśmy go długo, zrobiliśmy całą ekipę poszukiwawczą. Nie znaleźliśmy nawet śladu po nim. 2 dni później zniknął również Burio, to nasz bednarz. Podobna sytuacja, kładł się spać. My upewnialiśmy się, że jest w swoim pokoju. Nikt nie otwierał drzwi wyjściowych. Pilnowaliśmy ich w strachu przed czymkolwiek, co znajdowało się na zewnątrz.
Czyli macie swojego bednarza?
Tak?
To też było kłamstwo jakieś. Nie zamawiacie beczek z Wallaki?
Nie, choć słyszałem, że gdzieś tam jest jakaś naprawa beczek oczywiście, ale nie zamawialiśmy żadnych beczek. Ale co to ma do rzeczy, jeśli mogę panią zapytać?
Nieważne, mów dalej.
Na czym to ja...
Zniknął woźnica i bednarz.
Tak, tak. Tak jak wspomniałem, hałasy się nasilały. Czasami nocami wydawało nam się, że słyszymy jakieś nieludzkie zawodzenie, może nawet jakieś szepty dochodzące z zewnątrz.
Brzmi jak wiatr.
Faktycznie szura gałęziami tak. Okna i drzwi, kiedy w pobliżu nie ma drzew.
Nie ma drzew?
Nie, koło okien. A słyszeliśmy stuknięcia, dosłownie jakby jakieś gałęzie uderzały nam w okna. Czasami drzwi lekko wyginały się, tak jakby coś w nie uderzało.
I to wszystko? Słyszeliście kilka hałasów i szurnięć?
Pozwól, że dokończę. Tydzień temu nastąpiło apogeum. W pewnym momencie drzwi zaczęły się dosłownie kołysać, tak jakby raz za razem coś potężnego w nie uderzało. Kilka okien zostało wybitych, tak jak wspomniałem, jakby gałęzie pod wpływem silnego wiatru je rozbiły, ale po raz kolejny nie było tam absolutnie żadnych gałęzi. Słyszeliśmy z zewnątrz jakieś wycie, wtedy było bardzo wyraźne. Ojciec zbiegł na dół i rzucił jakąś butelką na zewnątrz, która natychmiast eksplodowała. Kazał nam uciekać. Wzięliśmy wszystko, co mogliśmy i ruszyliśmy w noc. Biegliśmy przed siebie. W momencie nie potrafię tego opisać. Zdawałem sobie sprawę, że kiedy niosłem pochodnie, że na skraju światła coś się czai, coś wyciąga po nas ręce. W pewnym momencie Claudio, mój najstarszy siostrzeniec, coś pochwyciło go za nogę, coś na skraju światła. Jego rodzice, Dak i Stefania, moja siostra, rzucili mu się na pomoc. Chcieliśmy ruszyć za nimi, ale ojciec kazał nam się nie zatrzymywać. Więc biegliśmy dalej. W końcu dotarliśmy tutaj, po całonocnym biegu dotarliśmy do tej naszej chatki przerzutowej. Kiedy się wyspaliśmy, następnego dnia ojciec oświadczył, że musi wrócić i ratować córkę, albo chociaż dowiedzieć się, jaki los ją spotkał. Chce zobaczyć, co stało się z naszą winiarnią. Kazał nam również tutaj zostać i w razie czego spróbować ściągnąć pomoc. Tego czasu już go nie widzieliśmy.
Jak daleko jest winiarnia stąd?
Tamtą drogą, jeżeli zakręcicie, powinniście po 2-3 godzinach spokojnym spacerkiem dotrzeć do winiarni.
Mam pytanie. Mówiłeś, że coś wybiło szyby i że nie było żadnych gałęzi. To dlaczego twierdzisz, że to gałęzie wybiły szyby? Co w tym było gałęziego? Widziałeś jakieś gałęzie? Czy...
Tak nam się wydawało. Słyszeliśmy jakby chrzęst drewna, jakby coś chrzęściło na zewnątrz. Jak wspomniałem, jak drzewa poruszane na wietrze. Ale jak wspomniałem, na podwórzu naszej winiarni nie rosną żadne drzewa.
Czy Pin słyszała coś, albo może coś wiedzieć o jakichś istotach związanych z lasem? Nie wiem, jakichś drzewcach, demonach lasu, cokolwiek, co może być złożone z gałęzi, coś takiego?
Możesz rzucić na arkanę.
10.
Nic konkretnego, aczkolwiek na pewno słyszała o animowanych obiektach. Skoro zbroja Trevora mogła mieć własną wolę i jakby działać na własną rękę, może równie dobrze tak być z krzesłem albo patykami, ale to jedyne, co przychodzi ci do głowy.
I od kiedy jesteście tutaj?
Jesteśmy tutaj od tygodnia.
I tutaj nic was nie niepokoi, tak?
Nie, na szczęście nie, choć każda noc jest trudna. Dzieciaki to moi siostrzeńcy.
Dobra, nieważne, to już nieistotne, dzieci nieistotne. Czy coś zdarzyło się bezpośrednio przed tym, jak zaczęły się dziać te dziwne rzeczy? Nie wiem, coś nietypowego, zrobiliście coś nietypowego? Coś, nie wiem, wycięliście fragment lasu, żeby zasiać tam winogrono, nie, cokolwiek, co się zdarzyło, co robiliście bezpośrednio przed?
Nasze życie jest dość monotonne, jeśli
ale
o to
nie
pytasz.
O to pytam, czy coś robiliście się przed, a nie o ocenę jakości waszego życia?
Nic, co przychodzi mi do głowy, nie zmieniło się. Rozwoziliśmy wino, bywały problemy, ale to akurat mniejsza na tą chwilę.
Jakie problemy? Z produkcją, czy z rozwożeniem?
Z produkcją. Mieliśmy ostatnio trochę gorsze plony. Nasze najdroższe wino ostatnio. Od dobrych 10 lat nie mogliśmy już wytworzyć naszych najlepszych owoców, aby stworzyć nasze najlepsze wino, ale Tokaj cały czas produkowaliśmy i slankamekę w dużych ilościach.
Dobrze. Trzeba tam iść. Musimy odpocząć, a potem tam iść i sprawdzić, co się dzieje. Podoba mi się.
Słuchajcie, musicie tego robić. Wysłaliśmy dwóch naszych ludzi, Kraskę i Mernona, mają ściągnąć posiłki. Nie słyszeliśmy od nich, co prawda, tak jak wspomniałem, od tygodnia. Wyruszyli właściwie tego samego dnia, co ojciec.
I gdzie wyruszyli? Ale,
aby skontaktować się z... Tak patrzy po was, zastanawiając się, na ile Saurwin wam powiedział. Sprowadzić pomoc.
Mówisz o bractwie? Czy coś tam waszym?
Patrzę na ciebie jeszcze bardziej. Co mój brat wam wygadał?
Wszystko, nieważne, no. Czyli tak?
Tak.
No to najwyraźniej nie dotarło żadne pytania o pomoc, bo wasz brat nic nie wiedział o tym, co się tutaj dzieje.
Nie wysyłalibyśmy po pomoc do Urwina, ojciec nie byłby z tego zadowolony.
Musimy odpocząć, a potem zająć się tą sprawą.
Chcecie, powinniśmy się wszyscy zmieścić w naszym domostwie.
Wasza winiarnia nie jest tylko waszym problemem. Dostawy wina są zarówno w Walaki, jak i w wiosce Barovia bardzo ważne dla lokalnych społeczności i wielokrotnie słyszeliśmy o waszych problemach. I od kilku osób dostawaliśmy prośby, by zobaczyć, co się dzieje.
Wasz interes nie interesuje mnie. W sensie to, jak wam się powodzi, ani za bardzo los Walaki, ale jeżeli jest to jakiś potwór, który zagraża ludziom, to można pomóc ludziom, a przy okazji pokonać potwora, który zagraża ludziom, więc to dobrze. Nie wiem jak wy, i zwracam się tutaj do Rokiego, Agaty i Trevora, nie wiem jak wy, ale ja tutaj zostaję, przynajmniej dopóki coś tam jeszcze żyje.
Nachylam się do Pins. A wyczuwasz tu jakichś nieumarłych?
I właśnie to Pins chciałaby zrobić, zużyć swój slot czaru tym razem, bo już muszę, i sprawdzić, czy w promieniu 6 mil znajdują się jakieś istoty, które jest w stanie rozpoznać.
Nie.
Nie. Nie.
Czyli to raczej nie Strad i jego banda.
Nie, jest wiele istot, których nie jestem w stanie rozpoznać, wyczuć, na przykład wilkołaki, bo to klątwa. Trzeba będzie sprawdzić więcej.
Adrian jeszcze raz na was spogląda. Nie wiem nic o żadnym potworze, ale tak, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest nasze wino.
Może być człowiek, najgorszy rodzaj potworów.
Widzicie, normalnie schronilibyśmy się w pobliskim Kresk. Bez wina nas nie wpuszczą, więc koczujemy tutaj.
Czemu nie?
Jedną dobrą rzecz zrobimy.
Nie słyszałeś nic o Kresk?
Nie wpuszczałem do miasta.
Bez wina?
To jest miasto?
Kresk to bardzo specyficzne miejsce. Jeżeli zapytacie pewnie waszych towarzyszy z Wallaki, powiedzą wam, że nigdy nie spotkali nikogo, kto mieszka w Kresk. Jest to bardzo odizolowana społeczność, która zadbała bardzo o to, aby być tak bardzo samowystarczalne, jak to możliwe. Podobno ma to coś związek z tym, że Kresk było wystawioną warownią króla Barova i mieli zadbać o to, żeby być tak samowystarczalni, jak to możliwe, na wypadek długich oblężeń. W każdym razie dzisiejsza ludność bardzo o to dba i po prostu zamknęli się przed światem. Nie wpuszczają i nikogo i nie mają żadnej potrzeby wychodzić na zewnątrz. Jedyne, czego nie potrafią tam wyprodukować, to wina, więc jeśli akurat przywozimy im parę beczułek, wtedy możemy wjechać. Ale z tego, co wiemy, to ich jedyny kontakt ze światem zewnętrznym.
A opactwo? Nie przyjmują pielgrzymów?
Opactwo? Mówisz o opactwie świętej Markowi. Ono jest z tego, co kojarzę, by miało być od dawna opuszczone. Choć i znowu, nie powiedziałbym, żeby ludność Kresk była wyjątkowo gadatliwa, ale podobno jakiś czas temu przybył tam jakiś mężczyzna, nazywają go opatem, który miał postawić je na nogi, ale z tego, co wiem, jest jakaś straszna historia związana z tym miejscem. Od kiedy pojawiły się mgły, podobno doszło tam do jakiejś wielkiej tragedii. Z tego, co wiem, wcześniej znajdował się tam w ogóle szpital dziecięcy, ale...
To znaczy od kiedy pojawiły się mgły? Czy to nie jest tak, że te mgły są od zawsze z waszej perspektywy?
Znamy historię, wiemy, że kiedyś w Barovii nie było mgieł. Święta Markowia założyła tam szpital dziecięcy, przynajmniej tak mówi legenda. Potem, kiedy zginęła w walce ze Stradem i pojawiły się mgły, tamtejsi kapłani, różne są legendy, podobno postradali zmysły, niektórzy uciekli, niektórzy dokonali jakichś strasznych rzeczy. W każdym razie wiemy, że opactwo przez dłuższy czas było zamknięte. Podobno dopiero stosunkowo niedawna, ileś lat wstecz, ktoś próbuje je na nowo otworzyć.
Moment, mgły pojawiły się, kiedy Święta Markowia zginęła w walce ze Stradem?
Jakiś czas później musiałabyś zapytać naszego ojca, on dużo skrupulatniej zajmuje się historią Barovii.
Zrobimy to, jeśli żyje.
Taką nadzieję.
Też mam nadzieję, to byłoby przydatna wiedza. Co robicie? Wszystko patrzę na resztę. Zostajecie? Wracacie? Ja zostaję tu przynajmniej na jakiś czas. Chcę sprawdzić, co nam się dzieje. To wydaje się interesujące.
No, ja też zostaję. Muszę spróbować za wszelką cenę dostać się do tego opactwa. A jeśli w tym celu najpierw potrzebujemy wina, no to możemy spróbować pomóc tym ludziom.
Miałem wino na liście, więc chcę to załatwić. Zrobić jakąś dobrą rzecz jeszcze tutaj.
Trevor?
To może być ciekawe. Nie mogę się doczekać. Jestem trochę podekscytowany, szczerze mówiąc.
Trevor?
Nie, nieważne, nieważne.
Jak pies na kościół znów.
Daj mi spokój. I tak nie mam nigdzie pójść. Nie, co ja mogę zrobić w Barovii?
No wina się nie napijesz.
Właśnie, dodatkowa motywacja.
Adrien tak na was spogląda. Jeśli chcecie tam wyruszać, to nie będę was oczywiście powstrzymywał, ale nasz ojciec był naprawdę kompetentną osobą. Po wyruszeniu tam zaginął.
Był wojownikiem, czy nie wiem, miał jakieś umiejętności?
Znał historię.
Powiedzmy, że potrafił poradzić sobie w trudnych warunkach.
W każdym razie... Możemy liczyć na waszą pomoc w kwestii ratowania waszego ojca, mimo że macie bractwo, które zajmuje się walką ze złem? To macie zamiar tu siedzieć po prostu?
Walką ze złem? Kto ci tak powiedział?
Nie, ten twój brat. Coś nie takiego chyba, nie? Wy byliście przy tej rozmowie. Ja nie wiem, o co chodzi z tym bractwem. Tak zrozumiałam, że oni chcą pokonać zło czy
nie
coś.
Nie wiem, co Urwin wam nagadał, ale naszym głównym zadaniem w tej chwili jest dbanie o to, aby moi siostrzeńcy byli bezpieczni. Jest nas tutaj tylko dwóch.
Założyliście bractwo, żeby dbać o to, żeby twoi siostrzeńcy byli bezpieczni? Nie rozumiem tego, co tu się dzieje.
Oni reprezentują kolejne pokolenie i musimy zapewnić im bezpieczeństwo. Jeśli chcecie, nie będę was powstrzymywał, ale my będziemy czekać na posiłki. We dwóch i tak nic nie wskuramy. A ktoś musi opiekować się dziećmi.
A mam jakiś sposób, żeby skontaktować się z Urwinem? Może mimo wszystko dobrze by było go poinformować.
Możemy, mogę się z nim skomunikować.
A po co? Żeby go zapytać?
No nie no, żeby poinformować go o ojcu, o rodzinie. W końcu wysłał nas tu chyba mimo wszystko z troski o swoich bliskich.
Tak? Nie, chyba raczej nie.
Nie wiem, co mój brat miałby zdziałać, ale według listu, który mi wysłał, ma pełne ręce roboty z tym, co dzieje się w Valakii.
Musicie przede wszystkim porozmawiać ze sobą i ustalić, czym się zajmuje wasze bractwo, bo on twierdzi, że pokonywaniem zła, a ty, że założyliście bractwo, żeby chronić swoje dzieci, czy coś. To jest troszkę dziwne, szczerze mówiąc. Ale tak czy jak, jeżeli nie chcecie pomóc ratować swojego ojca, no to siedźcie tutaj, a my pozwólcie, że odpoczniemy i sobie pójdziemy.
On mówił tylko, że założyli to bractwo, żeby chronić ludzi w Barovii i nie mówił, jakich ludzi, może chodziło o tych ludzi. O tych konkretnych 5 ludzi, czy ile tam ich jest.
To możliwe.
Dobra.
Adrien tak na was patrzy. Najlepiej będzie, jeżeli znajdziecie mojego ojca i jeżeli on uzna za stosowne, aby was wtajemniczyć. Póki co, choć pełnię zastępczo rolę przywódcy, tak długo jak nie będę miał pewności, że mój ojciec już nie powróci, nie czuję się kompetentny, aby wyjawiać wam dodatkowe informacje, których Urwin i tak nie powinien był wyjawiać.
Większość z tego sami wydedukowaliśmy.
Elwir zrobił jakąś kolację. Myślę, że zaraz będzie gotowa. Jak chcecie, możecie się pożywić, odpocząć. Jeśli faktycznie będziecie iść do winiarni, to możemy zaopiekować się, przynajmniej póki co, naszymi gośćmi. Jednakże jeśli szybko nie wrócicie, będziemy musieli ich odprawić. Jak widzicie, i tak ledwo mamy miejsca na...
Ale oni nie należą do nas, jakby to są samodzielne istoty. Jakby dogadajcie się z nimi, co oni robią i co wy z nimi robicie. Możecie ich wyrzucić. To nie odpowiadamy za nich.
Patrzę na ciebie taki zdziwiony.
Ja byłem kiedyś w bractwie, to brzmi jak dosyć dysfunkcjonujące bractwo strasznie. To,
zgadzam się.
Którym jesteście.
słaba organizacja i komunikacja.
On zna się na bractwach, mówię wskazując Trevor, ja znam się na bractwach nawet, na siostractwach i ustalcie, czym się zajmujecie przede wszystkim.
Nie musimy wam tego teraz tłumaczyć, jak mówię, nie czuję się kompetentny, aby móc wam to w tej chwili wyjaśniać. W każdym razie pokazuję na wejście z powrotem do domu.
Muszę odpocząć.
Kochani, jemy, śpimy, ratujemy ojca. To brzmi jak plan całkiem składny.
Więc wracacie z powrotem do domku, widzicie, że faktycznie młodszy z braci Martikowów w tym momencie zupę wlewa do małych półmisków, które dzieci mogą zjeść, które tutaj są. Patrzy w waszą stronę. Przepraszam, nie mam wystarczającej ilości naczyń, będziecie musieli chwilę poczekać, aż dzieci zjedzą. Ale nagotowałem dużo zupy, więc starczy dla wszystkich.
Nie ma sprawy.
Po kolacji, przy której młodzi wachterowie mieli naprawdę duży problem, żeby nakarmić swoją siostrę, wymagało to sporo trudności, ponieważ ona bardzo nie chciała spożywać zupy, więc było tam sporo przepychania. Widzicie, że Martikowowie tylko ze smutkiem na to patrzyli, ale nie ingerowali. Lydia zjadła tak samo bezemocjonalnie, jak robiła wszystko inne. W każdym razie macie tutaj kawałek suchego kąta, za oknem niestety dalej pada, ale możecie się zdrzemnąć.
Czyli my możemy spać na podłodze w tym jakby jednym pokoju, gdzie
tu
są
jest
wszyscy,
tylko jeden
tak?
pokój, tu nie ma więcej.
Okay.
Także rozumiem, że wszyscy kładziecie się na spoczynek w tym momencie po drodze.
Myślę, że powinniśmy wystawić warty jakieś i ktoś powinien być nie spać, dlatego że jeśli osoby, które stąd wyjeżdżały, żeby znaleźć jakąś pomoc, nie docierały na miejsce, to być może to miejsce jest w jakiś sposób obserwowane. Brak ataków tutaj nie musi oznaczać, że jesteśmy bezpieczni. Nasze przybycie mogło zainteresować tego kogoś, kto odpowiada za to, co się dzieje.
Zgoda.
No, ale to zmieniajmy się co jakiś czas, bo musimy się wyspać.
Tak, ja nie czuję się wciąż zbyt dobrze, więc...
I Agata jest w takim stanie, że niech śpi cały czas, niech się dobrze wyśpi, bo...
Ale gdyby coś się działo, to budźcie mnie od razu.
Zaklepuję drugą wartę. Jest największa szansa, że coś się zdarzy wtedy.
To ja pierwszą mogę.
Jednakże noc mija bez żadnych ekscesów. Poza wami również widzicie, że bracia Martikowowie również zmieniają się na warcie. Jakby kiwają do was głowami, widząc, że najwidoczniej takie macie przyzwyczajenia. Ale zauważacie, każdy z was, który pełni wartę, że podczas ich warty nerwowo patrzą w okna. Większy szmer, który dla was jest czymś normalnym, wiecie, deszcz pada całą noc, więc wiatr również, jakby to powiedzieć, wydaje różne odgłosy, jednak każdy głośniejszy natychmiast powoduje wyraźną reakcję. Jednakże poranek przychodzi. Budzicie się, Agata, czujesz się dużo lepiej, choć spałaś na podłodze, to cały czas mogłaś się wreszcie porządnie w ciepełku wyspać, a nie gdzieś tam przy drodze, więc... Czujesz, że siły ci powoli wracają, czujesz się zdecydowanie lepiej, silniej niż dnia poprzedniego. Najwidoczniej Martikowowie robią też bardzo dobrą zupę, przywróciła ci siły. Widzicie, że budzą się również wachterowie, oczywiście Stella dalej śpi. Jeden z nich do was podchodzi. Słyszałem, że chcecie gdzieś iść. Jak coś, to o nas się nie martwcie. Staramy się zaopiekować nawet panią Lydią.
Opiekujcie się siostrą, to najważniejsze.
To akurat wiemy. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze wróci do siebie. Ona nie zawsze taka była.
Wiemy.
Gdybym tylko kiedyś dorwał w ręce tego Wiktora.
Nie wiecie, co się z nim stało, kiedy miasto upadło?
Mam nadzieję, że zdechł i spotkał go gorszy los niż jego ojca. Ale nie wiemy.
Czemu nie było go na festynie?
Nigdy nigdzie go nie ma. Na festyny też nie przychodzi. Ojciec niby mu tam każe, a słyszeliśmy, że zawsze znajdował wymówkę, żeby nie przychodzić.
Tylko widział w ogóle, że on nie żyje albo coś?
Tak, widział. Stella. Lepiej było, gdyby nie widziała.
Czyli od tamtego czasu nikt go nie widział?
Nie, on nie opuszcza domu. W każdym razie panią Lydią też się zajmiemy. Wiemy, że burmistrz robił swoje, ale to nie była jej wina.
Tak kładę rękę na ramieniu i mówię, jest sposób, żeby wyleczyć twoją siostrę.
Podnosi głowę. Jest?
Tak. Gdybym był w lepszym stanie, mógłbym pomóc od razu, ale wciąż nie jestem, więc...
Widzisz, że chłopak kompletnie nie ma pojęcia, o czym do niego mówisz, tak?
Kiedy będzie odpowiedni czas, odezwę się do siebie.
Dobrze. Szczerze mówiąc, nie wiem, co zrobimy, jeżeli będziemy musieli wyjechać. Myśleliśmy, że tu się zatrzymamy na jakiś czas, ale powrót do Walaki, po tym, co stało się, co zrobiła matka, to stało się z burmistrzem. Ale nie musicie się teraz tym kłopotać. Na razie zostaniemy tutaj.
Poczekajcie tutaj, zobaczymy, co jest w tej winiarni. Bo dla mnie to brzmi, że przeleciał jakiś szczur i się wszyscy przerazili.
To może być jakaś grupowa paranoja, to prawda, ale może to być też coś. Trzeba to sprawdzić, tak czy siak.
Zobaczymy.
Wychodzicie na zewnątrz, Adrian wychodzi razem z wami. Mogę życzyć wam powodzenia. Nie wiem, jeżeli dowiedziecie jakiekolwiek informacje o naszym ojcu, o tym, cokolwiek tam się stało, chociaż z drugiej strony, aż do dnia ewakuacji, za dnia nigdy nie działo się tam nic podejrzanego, dopiero w nocy. Może to i lepiej, żebyście ruszyli tam w dzień. Może znajdziecie jakieś ślady i nie będziecie niepokojeni przez cokolwiek by tam nie było. W każdym razie powodzenia i dziękuję. Nawet jeśli niczego nie znajdziecie. Więc opuszczacie małą chatkę i kierujecie się na zachód, w stronę winiarni, w stronę magów wina. Po raz kolejny zaczynam żyć. Niemalowane płoty ciągną się wzdłuż polnej drogi, która od północy okala rozległą winnicę, a potem skręca na południe ku okazałemu budynkowi. W kłębach mgły, pomiędzy zadbanymi krzewami winorośli, tworzą się dziwne, upiorne kształty, choć może to tylko złudzenie. Gdzieniegdzie rozstawiane są kadzie z uchwytami ze sznura, używane do transportu owoców. Na północ od drogi rozciąga się niewielki zagajnik. Kiedy więc poruszacie się tą drogą, otoczeni mgłą, po obu stronach widzicie winnice, robi się wam coraz zimniej. Deszcz nie robi się bardziej intensywny, dalej jedynie mży, ale na pewno temperatura zaczęła bardzo spadać. To normalne w tych okolicach.
Czy wydaje mi się, że to może być w jakiś sposób nienaturalne, nie wiem, jakiś magiczny efekt albo coś takiego?
Może rzucić na sztuki tajemne.
18.
Podejrzewasz, że może mieć to, może być to jakiś magiczny efekt, ale nie jesteś pewien, czy on jest lokalny, że coś tutaj go wywołuje, czy bardziej w Barovii jest tak dziwnie, rejony są podzielone, że tutaj nagle zmieniają się temperatury w różnych rejonach, kiedy normalnie powinno być to dużo, wiesz, płynniejsze.
Wydaje mi się, że to ten dziwny chłód może być jakimś efektem nienaturalnym, efektem jakiejś magii. I wydaje mi się, że to musiało nastąpić niedawno, skoro hodowano tutaj winorośla, no to raczej podejrzewam, że nie była cały czas taka temperatura tutaj.
Agato, czy byłabyś na tyle miła, żeby zobaczyć, czy w okolicy jest jakaś magia?
Jasne, mogę spróbować. Tak więc Agata próbuje wykryć magię w pobliżu.
Ja zapisuję sobie to, co powiedział Trevor, żeby zapamiętać na przyszłość.
Zdrajesz swój wzrok do wykrywania magii i rozglądasz się po całej winnicy dookoła. O tyle, co mgła nie pozwala ci dostrzec bezpośrednio kształtów, tak masz wrażenie, że pewnego rodzaju magia zaklinania wręcz kompletnie was otacza. Tak jakby każdy owoc właściwie, który tam powinien się znajdować, tętnił niewielką magią zaklinania. Jesteś w pewien sposób przytłoczona dosłownie wszechotaczającym cię urokiem. Jest tego na tyle dużo, że ciężko byłoby ci odróżnić, czy w jakimś miejscu znajduje się jego jakieś większe, czy w jakieś epicentrum. Masz wrażenie, że wszystko jest tutaj pokryte właśnie.
Czyli jakby odczuwam to raczej tak, jakby to te winorośle były zaklęte, tak?
Tak. Okay, ale ciężko ci przez to stwierdzić, czy na przykład pomiędzy nimi nie znajdują się jakieś inne zaklęte obiekty, ponieważ widzisz po prostu taki gąszcz energii otaczający was z obu stron.
I to mówisz jakby o tych uprawach wina, tak? A od samego budynku winiarni też to czuć?
Od samego budynku nie. Przynajmniej na tyle, ile jesteś w stanie w tym momencie dojrzeć.
No to dokładnie swoje odczucia po prostu powtarzam towarzyszom.
Czy na drodze, którą idziemy, widzę jakieś ślady?
No rzuć na tropienie oczywiście. Jest do jednej strony możesz tropić ludzi, a z drugiej strony jest mgła, więc powiedzmy, że to się gdzieś tam wyrównuje. 7. I nie masz nic. Tak, widzisz ślady wozów, wyżłobienia, jakby wozy tędy często jeździły i widzisz na pewno ślady stóp, ale nie masz pojęcia. Mówię, jest za bardzo mży, jest za mała widoczność, żebyś mógł dokładnie stwierdzić, czy to są wczorajsze, sprzed tygodnia. Na pewno nie ma, wiesz, sprzed godziny nic. W samym środku winnicy wznosi się winiarnia, stary dwupiętrowy kamienny budynek o wielu wejściach i ścianach porośniętych bluszczem. Wokół krawędzi dachu biegnie żelazne ogrodzenie. Trakt kończy się przed otwartą stacją przeładunkową na parterze. Tuż obok niej, do wschodniej ściany winiarni, przylega budynek stajni, o nieco nowszej konstrukcji. Na zachodzie dostrzegacie kruszającą studnię i drewnianą szopkę. Kiedy zbliżacie się, przez chwilę wydaje wam się, że słyszycie gdzieś wokół siebie szelest jakby suchych pnączy. Kątem oka Trevor i Pince wydaje wam się, że gdzieś w mgle jesteście w stanie dostrzec jakiś ruch. Ale kiedy się tam poglądacie, widzicie dalej zalegającą mgłę, niezidentyfikowane kształty, które gdzieś za nią się znajdują. Może są to po prostu winorośle, ale okna, tak jak było wspomniane, są na parterze, wszystkie są wybite.
Można zajrzeć do środka przez to okno?
Możesz podejść i zajrzeć do środka.
No to chciałabym zajrzeć, ale tak próbując jakby powiedzmy nie wkładać głowy do środka winiarni, no ale popatrzeć, zobaczyć co widać i czy jeśli jestem bliżej samego budynku, to czy z tego budynku może wtedy czuć jakąś magię?
Macie stację załadunkową, oczywiście ona jest otwarta, prawda? To jest cały ten odpowiednie miejsce. Więc sam w stacji przeładunkowej, ona jest otwarta, prawda? Tam nie ma żadnych drzwi, więc stoi wóz z trzema beczkami przygotowanymi do transportu. Drewniana rampa biegnie wzdłuż zachodniej, południowej i wschodniej ściany i przez otwór w suficie dostrzegacie drewniane ramię dźwigu ze zwieszającym się linami i hakami. To widzicie wszyscy. Natomiast kiedy podchodzisz do pierwszego okna, zauważasz, że w środku żelazne wręgi i drewniane klepki leżą w uporządkowanych na stosach na podłodze tego, wydałoby się, warsztatu, być może bednarza. Na ścianach porozwieszano narzędzia. Dwa stoły rzemieślnicze stoją pod wschodnią ścianą. I poza faktem, że, tak jak wspomniałem, okno jest... Do niego prowadzą już to oddzielne drzwi, które są zamknięte, ale obok jest małe okienko, które jest wybite, więc możesz bez problemu zajrzeć do środka. Wszystko wydaje się być tutaj bardzo spokojne, jakby ktoś po prostu odłożył to po pracy, na swoje miejsca. Nie wygląda, jakby ktoś się włamał, jakby to rozrzucał. Po prostu zostało to odłożone i ktoś zakończył pracę i stąd wyszedł. Przynajmniej na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Wokół was panuje też taka, wydawałoby się, coraz bardziej nienaturalna cisza. Od czasu do czasu słyszycie jakby jakieś trzaśnięcie, jakby jakaś gałąź gdzieś pękła, choć tak jak wspomniano wcześniej, nigdzie nie widzicie tutaj drzew. Poza tym jest zimno, cicho i być może jest to jedynie złudzenie, ale wam macie wrażenie, jakby ta mgła lekko zbliżyła się, otaczając was zewsząd i odcinając was, jakby może zaganiając lekko w stronę tego budynku.
Myślę, że nie jesteśmy tu sami.
Czy jak zaglądam do środka, to wyczuwam jakąś magię szczególną właśnie z, powiedzmy, z tego okna albo...
Z tego warsztatu nie.
Z tego warsztatu. A czy tam są jakieś miejsca, które, powiedzmy, nie wiem, jest tak ciemno, że nie widzę coś, gdzie...
Nie, światło wpada do środka bez najmniejszego problemu. No tak, dobrze. Tak. Oczywiście jest znacznie większy budynek, więc musielibyście wejść, ale mówię o pierwsze okno, przez które zajrzałaś.
Podchodzę do studni.
Kamienna, kruszająca studnia.
Czy wygląda, jakby była używana ostatnio, czy cokolwiek?
Rzuć na percepcję.
14.
Stara studnia jest mocno porośnięta jakiegoś rodzaju krzewem. Kiedy zaglądasz do środka, nie widzisz dna, bo w środku wydaje ci się, że widzisz jakiegoś rodzaju po prostu pnącza, które się tam splątały, kompletnie odcinając widoczność tego, co jest położone poniżej. Po dłuższych oględzinach nagle masz wrażenie, że wśród pnączy zauważasz jakąś sylwetkę. Sylwetkę jakby człowieka, który znajduje się nienaturalnie zespolona z tymi pnączami. Jest dosyć ciemno, bo jest on odrobinę głębiej w studni położony, ale na ile jesteś stąd w stanie dojrzeć, ciężko ci powiedzieć, czy pnącza wyrosły z tej sylwetki, czy wrosły w nią. W każdym razie wygląda, jakby ona była po prostu zespolona gdzieś, wiesz, w połowie wysokości studni i zawieszona tam.
Czy widzę jakieś szczegóły, czy to może być na przykład ojciec Martikowów, czy no nie widzę.
Mężczyzna na oko jest młodszy niż... wskazywałby na to wiek odpowiedni do ojca, do Dawiana Martikowa. Wydaje się młodszy nawet od Adriana, więc musi być to ktoś inny.
Ale czy to może być ojciec tych dzieci, ten zięć?
To już jest możliwe, nie ma pojęcia, w jakim mógł być wieku.
Znalazłam kogoś.
No, kogo?
Nie wiem, na pewno nie starego Martikowa, może to ten Dag. I faktycznie jakieś rośliny mają coś z tym wspólnego.
Podchodzę do studni i przyglądam się. Czy jestem w stanie zauważyć jakiś dodatkowy detal?
Możesz też rzucić na percepcję.
13, czyli nic.
Nie, nic.
Ej, panie! Żyjesz, pan?
Jak zapalić pochodnie i oświetlić tak, żeby spróbować zobaczyć, czy na przykład kości są wygięte na zewnątrz, czy to z niego wyrosło faktycznie, czy raczej wrosło, tak jak się opisywałeś.
Możesz rzucić na medycynę.
11.
Ciężko ci stwierdzić. Ciało jest wygięte pod tak nienaturalnym kątem, jest powykręcane, pnącza ze wszystkich stron otaczają, wiesz, wychodzą z gardła wręcz tej osoby. Jednocześnie teraz pod pochodnią jesteś w stanie to dobrze zauważyć, ale po raz kolejny nie jesteś w stanie stwierdzić, czy one weszły mu do gardła, czy wyszły na zewnątrz, bo jest to taka dziwna, po prostu skręcona plątanina różnego rodzaju
pnączy. Czy pnącza wychodzą poza studnie, czy one są wszystkie wewnątrz zamknięte? Czy moglibyśmy na przykład pociągnąć za pnącza?
Możesz spróbować. Nie, jest na tyle porośnięta, że część z nich byłeś w stanie spokojnie po nie sięgnąć.
Ja przykładam pochodnię do pnącza.
Jeśli tylko mogę się wciąć w międzyczasie, to też bym jakby chciała tam podejść i sprawdzić, czy czują od tych pnączy tę samą magię, co od tych winorośli.
Na pewno czujesz od nich magię, ale jednocześnie masz wrażenie, że jest to jakiegoś rodzaju... Jest to dalej magia zaklinania. Z tym, że... No to dobra, to jest wszystko, co mogę ci powiedzieć w tej kwestii. Rocky cały czas rozglądasz się. Masz ten dziwne takie wrażenie, że... Kątem oka, kiedy nie patrzysz akurat, w mgle coś się porusza. Kiedy tylko się odglądasz w tamtą stronę, ruchu nie ma. I co jakiś czas masz takie wrażenie, jakby coś nieuchwytnego poruszało się tam tuż za granicą twojego wzroku we mgle.
Kochani, muszę wam coś powiedzieć, bo tutaj już się dziwne rzeczy działy na tej naszej drodze i nie wiem, co to może być, ale jest coś dziwnego. Widzę, jakby coś się poruszało co jakiś czas gdzieś tutaj w tle, coś, nie wiem, co to jest, ale cały czas coś się rusza, a już jestem przyzwyczajony, że jak widzę coś dziwnego, coś, co jest no, nierzeczywiste i czego bym wcześniej nie brał pod uwagę, to teraz wolę o tym powiedzieć, że coś tu po prostu popierdala w tle i wyraźnie idzie to zauważyć.
Chciałbym Uważajcie. Się przyjrzeć tym pnączom. Pins, czy mogłabyś mi pomóc tutaj rozpoznać, co to za roślina?
Ja pomagam, ale po raz kolejny, już trzeci raz, przykładam pochodnie do
tak,
pnączy.
Więc
czy coś się dzieje?
Kiedy się przyglądać, powoli pnącza zajmują się ogniem.
21.
To czy one jakoś reagują, na przykład się wycofują w jakiś nienaturalny sposób, czy coś?
Po pierwsze, wrażenie, że są zupełnie normalne pnącze. Oczywiście ich ułożenie i to, jak bardzo oplotły tego gościa, jest bardzo dziwne i nienaturalne za cholerę. Ale w samej strukturze nie zauważasz nic dziwnego, podobnie jak i reakcji na ogień. One nie zwychują się jak jakiś żywy organizm, tylko po prostu zajmują się ogniem i powoli zaczynają się palić.
Okej, to czy możemy spróbować pociągnąć za te pnącza, żeby gościa wyciągnąć do góry?
W tej chwili one się palą, więc byłby z tym problem. Okej, więc one się lekko przypaliły w takim razie, no to możecie próbować oczywiście go wyciągnąć.
No to pomóżcie mi, bo to pewnie ciężki chłop.
To ja też podchodzę i próbuję pociągnąć za pnącza.
To Rocky rzuć na atletykę z ułatwieniem.
17.
Jesteście w stanie wyciągnąć go do pewnego stopnia, jednak znacznie bliżej, żebyście mogli zrobić jakieś oględziny. Jednak w pewnym coś się blokuje i ile byście się nie szarpali, tym cokolwiek jest, nie wiem, może na dole studni, może jest gdzieś jeszcze coś przywiązane, czego nie widzicie, ale jak bardzo byście nie ciągnęli i szarpali, nie jesteście całego ciała w stanie wydobyć. Więc po prostu całą tą konstrukcję, powiedzmy, podnieśliście wyżej.
Przede wszystkim jaki ran, czy jest żywy, czy jest martwy, czy oddycha.
Znaczy to rzuć na medycynę, ale bez żadnych ułatwień i utrudnień.
Ja chcę się przy okazji przyjrzeć, czy te pnącza wyrastają 14. na zewnątrz studni i wchodzą do niej, czy wyrastają ze środka studni?
To najpierw Trevor. Jeśli chodzi o stan, masz wrażenie, teraz jak jesteś bliżej tego gościa, to masz wrażenie, że te pnącze wychodzi mu z gardła, więc w jakiś sposób obrażenia, które nastąpiły, były tutaj wewnętrzne. Teraz jest w stanie zauważyć również, że jego wnętrzności są lekko rozerwane i to, co wcześniej z daleka wyglądało jak po prostu część ciała, jest tak naprawdę kolejnym zawinięciem, tak jakby te pnącze, nie wiem, weszło przez brzuch i wyszło gardłem.
Mm-hmm.
Natomiast pinsy, widzisz, że one wychodzą ze studni, tak jakby wyszły z ziemi, owinęły się w studni może i złapały biedaka, który z jakiegoś powodu znalazł się w owej studni, choć coś wam w tym obrazku dalej nie pasuje.
A możesz powiedzieć cokolwiek o jakby wyglądzie, żebyśmy byli w stanie ewentualnie powtórzyć potem komuś,
tak.
Czyje to było ciało, nie wiem, czy jest ubrany, czy tam jak wygląda.
Mężczyzna nie żyje już od jakiegoś czasu. Jak Trevor jesteś w stanie stwierdzić, to musiałoby być ponad tydzień. Jest on na oko gdzieś 30-letnim mężczyzną, któremu jeszcze widać czarne, sklejone włosy, też brak żadnego zarostu, ubranie dosyć proste, czarno-brązowy kaftan, kompletnie oczywiście rozerwany i podobne spodnie. Raczej nie widzicie na nim żadnych znaków charakterystycznych poza tym.
Czy jest podobny do Martikowu?
Na oko nie.
Znaczy nie, to... moja teoria jest taka. To jest ten cały mąż siostry tamtych. Uciekając, schował się w studni i ktoś, kto kontroluje te pnącza, zabił go w ten sposób. Jeżeli Agata czuje magię zaklinania, to zakładam, że naszym wrogiem nie są pnącza, tylko ktoś, kto w jakiś sposób magicznie je wykorzystuje.
To ma sens. Czy te pnącza gdzieś dalej biegną, czy jeszcze czy
nie,
kończą się bardzo niedługo?
Nie, one wychodzą ze studni, więc może by szły pod ziemią.
Ale czy poza studnią jeszcze gdzieś dalej?
W tej chwili nie widzicie żadnych innych pnączy, więc może wyszły spod ziemi i...
Może studnia gdzieś prowadzi dalej, tylko musielibyśmy ją najpierw oczyścić z tych pnączy. Jeżeli one po prostu nie wyszły z ziemi tam, to może coś wyszło z niej. Może nie chciał się tam schować, tylko może domyślił się, że w studni coś siedzi i chciał to...
Może został schwytany i wciągnięty do tej studni.
Może tak było też.
Leżą tam jakieś butelki z boku albo coś? Coś, co mogę wrzucić z tej studni?
Nie mógłbyś nawet, gdybyś coś miał
zajęty
wrzucić do studni, to będzie stanie, że ona jest cała zarośnięta, okay. Więc trafiłbyś w te pnącza i w gościa, który jest tam wśród nich.
No możemy podpalić te pnącza, jeżeli faktycznie się palą i poczekać, czy są na tyle suche, żeby się paliły.
To znaczy cały czas są żywy, więc średnio. Jakieś tam lekko przypalić możesz.
Później Zandora, żeby nie schodzić do studni, w której...
Jest ogólnie cały czas wilgotno i lekko pada, więc akurat...
Jakbym rzuciła ognisko na te pnącza, to czy jakby ten magiczny ogień będzie w stanie... Znaczy, tak czy jak mogę spróbować?
Dłużej
jakby...
by to... Możesz spróbować.
Dobrze, to chciałabym spróbować, to jest moja sztuczka, więc próbuję podpalić ogniskiem.
Znaczy, rozumiem, że chcesz, żeby ognisko pojawiło się w samym środku, czyli tam, gdzie jest ciało tego gościa, bo to jest tak naprawdę
tak,
jedyne...
Tak, tam jest całość, tak. Jakby wypełnia tak. Całość.
Więc w pewnym momencie z tych pnączy po prostu bucha ognisko, i widzisz, jak ono... Deszcz zaczyna przeszkadzać, bo ogień wbrew pozorom nie ma żadnych magicznych właściwości poza tym, że się pojawił magicznie. Ale widzisz, jak ten... ta studnia nie jest skryta w żaden sposób, niestety, więc cały czas na nie upada. Więc widzicie, że ten ogień... No... Powoli coś tam przepala i gdybyście spędzili tutaj dłuższy czas, pewnie w końcu moglibyście się pozbyć tych pnączy w ten sposób.
Czyli tam jakby ale... do dołu nie wypalił też tych pnączy.
No tak? Nie, no niestety, tak jak mówię, deszcz jest dosyć tutaj upierdliwy, a ogień, to jest malutkie ognisko, które nie jest magiczne w żaden sposób.
Czyli mamy to podpalić, to musimy poczekać, aż przestanie padać. No. Bo jeżeli przykryjemy studnię, to przestanie się palić. Musielibyśmy zbudować tutaj daszek prowizoryczny.
Co też to jest dziwne, możliwe, że nie było daszku nad studnią.
Może chcieli, żeby była tam woda.
W winiarni widziałam dużo desek i warsztat, więc jeśli nie przyjdzie nam do głowy nic lepszego, to zawsze możemy skonstruować coś.
Wystarczy, że wyrwiemy drzwi i położymy na górze.
Przez czas tylko, kiedy będziemy podpalać pnącza. To jest dobry pomysł, zróbmy tak.
Rocky, jesteś w stanie wyrwać drzwi?
Ja jestem w stanie wyrwać drzwi.
Nie podoba mi się tutaj, jest tu niepokojąco.
Są tu jakieś drzwi, które mogę wyrwać?
Okay. Tak.
Dobra,
od wejścia do bednarza. Zbliżasz się do drzwi i w pewnym ze środka słyszysz, jakby coś mocno w środku uderzyło o ziemię.
Gdzieś
w środku w winiarni. Aha. W budynku. Po prostu nagle trzeba, kiedy łapiesz drzwi, słyszysz takie dub.
Czy my to słyszymy też?
Tak. Rocky bardziej, bo jest bliżej, ale wszyscy słyszycie. W pewnym momencie chrzęst drewna, który słyszeliście ze mgły, zaczyna się nasilać, jakby las dosłownie na wietrze, dosłownie chwiał się tuż za granicą mgły. Obracacie się wokół siebie i w tym momencie dostrzegacie, że te upiorne kształty powolnym krokiem zaczynają przybliżać się do was razem z mgłą, która coraz bardziej zaczyna na was naciskać. To byłoby dobre miejsce, żeby zakończyć odcinek.